Miszmasz kulturalny.
Witamy Was, drodzy słuchacze Radio Mors, w najbardziej kulturalnej audycji, czyli w Miszmaszu Kulturalnym. Tutaj Kasia Polita
i Dominika Burakiewicz.
Jako że Miszmasz jest wydawany co 2 tygodnie, najpierw zaczniemy od kalendarium, czyli od najbardziej interesujących i ciekawych świąt w ciągu najbliższych 2 tygodni. 7 listopada obchodzimy Dzień Feministek, czyli wszystkie kobiety dziękujemy Wam za to, że rzeczywiście zaczęłyście chodzić bez tych staników i...
W spodniach
i dałyście nam głos. 8 listopada to jest Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, także Dominika, to będzie niedziela bez fast foodów.
A nie wiem, jak to zniosę.
10 listopada, czyli Dzień Młodzieży. Ja już niestety młodzieżą nie jestem, ale pozdrawiam całą młodzież. Z kolei 14 listopada, aby była równowaga, będzie Dzień Seniora.
Dzień Seniora, powiadasz, to mówisz, że to jest dzień dla ciebie w takim razie?
Tak, jak najbardziej dla mnie. 17 listopada pozdrawiam wszystkich studentów, Dzień Studenta oraz naszą koleżankę Asię Łaszcz, która będzie miała wtedy urodziny. I 19 listopada coś dla mnie i nie tylko dla mnie, czyli Dzień Rzucania Palenia. Powiedz mi, Dominika, jakie wydarzenia teraz będą w przeciągu najbliższych 2 tygodni w Trójmieście?
Więc tak, opowiem może najpierw o przeglądzie teatralnym. O. To będzie 8 edycja przeglądu teatralnego, która rozpoczęła się 30 października i potrwa do 12 listopada. Podczas tegorocznej edycji na deskach Teatru Wybrzeże zostaną zaprezentowane najciekawsze i najgłośniejsze spektakle minionego i obecnego sezonu.
Tutaj mamy przedstawione spektakle. Czy coś bardziej luźnego, coś o większej improwizacji też się pojawi?
Powiem, że na pewno się pojawi i to będzie 7 i 8 listopada. To będzie typowo improwizacyjna impreza, która nazywa się Podaj Pagaj. Jest to impreza, która nawiązuje trochę do eventu Podaj Wiosło, które również dotyczy teatrów improwizowanych. Natomiast Podaj Pagaj jest to pierwsza edycja tego typu eventu. Są to 2 dni improwizowanej uczty od 7 do 8 listopada w wykonaniu trójmiejskich improwizatorów z takich grup jak Abordaż, grupa Git, Histeria, Imperwersja i inne.
Podaj Pagaj jeszcze tylko dziś i jutro w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.
Nie możecie tego przegapić.
Może skoro już omówiłyśmy kilka tych wydarzeń teatralnych, teraz może skupmy się na literaturze. I dzisiaj z nami w studiu są Asia Łaszcz oraz Michał Fila. Asiu, powiedz, jaką ostatnio książkę przeczytałaś?
Cześć, to będzie książka o Rosji. No dlatego, że z racji swojego kierunku muszę interesować się tym, co się dzieje w Rosji, a myślę, że akurat ta książka to będzie pozycja nie tylko dla osób, które z Rosją są związane. To jest Mafijne państwo Putina. Autorem jest Luke Harding i on jest korespondentem brytyjskim, który od 2007 do 2011 roku był w Rosji, w Moskwie. Dużo zobaczył, dużo przeżył. I właśnie to opisuje.
Czyli jest to oparte na faktach, wszystkie zdarzenia?
Zdecydowanie. To jest reportaż, aczkolwiek to też jest trochę powrót do przeszłości, dlatego że on tam umieszcza wiele informacji, które się kiedyś zdarzyły i które pomagają zrozumieć to, co się aktualnie wtedy działo w Rosji w latach 2007-2011.
Czy mówimy tutaj o korupcji?
Również. Tutaj widać pewne mechanizmy władzy, dlatego że sam autor został wplątany niejako w taką historię. On na samym początku w Londynie rozmawiał z Borysem Berezowskim, który właśnie w Londynie mieszkał, a to jest rosyjski oligarcha i w Rosji jest personą non gratą. On po prostu bardzo krytycznie jest nastawiony do władzy Putina, a wtedy też i Miedwiediewa, ponieważ to od 2007 roku Putin został premierem, a Dmitrij Miedwiediew prezydentem.
Czemu oni się sprzeciwiają jego władzy?
Borys Berezowski po prostu widzi to, co widzą ludzie, którzy gdzieś tam związani są z biznesem rosyjskim, bo polityka i biznes w Rosji to jest jedno. No i po prostu ma bardzo krytyczny stosunek i w związku z tym, że ten wywiad ukazał się, a autor, czyli Luke Harding, był jednym też z autorów tego wywiadu i kiedy poleciał do Moskwy, okazało się, że zaczęli go śledzić, bo dowiedzieli się o tym wywiadzie, dowiedzieli się, kto ten wywiad przeprowadzał. W związku z czym Federalna Służba Bezpieczeństwa, tak jak za dobrych starych czasów KGB, włamywała się do jego mieszkania, zostawiała jakieś takie drobne upominki, chociaż to trudno nazwać upominkami. W każdym razie robiła wszystko, żeby miał wrażenie, że coś jest nie tak, ale na tyle sprytnie, żeby nie wiedział, co faktycznie wokół się niego dzieje, że nie mógłby pójść i powiedzieć, jestem śledzony. Bo tak naprawdę właśnie chodziło o to, żeby ludzie, którzy są przez FSB śledzeni, żeby nawet nie zorientowali się. No i później takie różne historie, które wynikają właśnie z tego śledzenia i sam koniec, sam finał książki pokazuje, do czego to wszystko zmierza i jak to wygląda. I że chyba nie zadziera się z władzą rosyjską.
Może aby zachęcić słuchaczy Radio Mors, powiedz, jaki był najbardziej wstrząsający fragment, który tak naprawdę wywarł na tobie ogromne wrażenie, czytając tę książkę?
To znaczy przede wszystkim końcówka, ale nie będę jej zdradzać. Ale właśnie dlatego, że wydawałoby się, że no pewne rzeczy nie mogą się zdarzyć, a jednak się zdarzają. I właśnie dlatego myślę, że akurat ten fragment, no ale oczywiście to trzeba przeczytać.
Powiedz jeszcze, jak myślisz, czy autor tej książki miał problemy po opublikowaniu?
Zastanawiałam się nad tym. Na razie nie doszukałam się informacji, że coś mu groziło. To był rok 2011. W tej książce, którą ja mam, jest jeszcze posłowie z 2014 roku. Aczkolwiek no, nadal jeszcze żyje, publikuje. Być może dlatego, że akurat mogę to zdradzić. Nie jest już w Moskwie, to nic mu nie grozi, aczkolwiek no nigdy nic nie wiadomo. Z władzą rosyjską się naprawdę nie zadziera. Czasem warto mieć oczy dookoła głowy.
No to książkę Mafijne państwo Putina polecamy nie tylko fanom Rosji.
Zdecydowanie i myślę, że naprawdę po przeczytaniu tej książki wielu rzeczy można się dowiedzieć i zupełnie inaczej spojrzeć na kwestie rosyjskie, szczególnie związane z polityką.
Dziękujemy tobie bardzo, Asiu.
Również dziękuję.
A po przerwie muzycznej porozmawiamy z Michałem o reportażu, tym razem nie z Rosji, a o Polsce. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for
for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touch and roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city,
Michale, witaj.
Dzień dobry.
O jakiej książce chciałbyś dzisiaj z nami porozmawiać?
O bardzo ciekawym reportażu młodego reportera Marcina Kąckiego. Białystok, biała siła, czarna pamięć.
Jak trafiłeś na tę książkę?
Zupełnym przypadkiem, ponieważ śledzę profil na Facebooku wydawnictwa Czarne. No i gdzieś tam pojawiło się, że zbliża się premiera tej książki. I pomyślałem, że warto przeczytać książki, w ogóle zapoznać się z nią, bo w opiniach i w recenzjach tej książki czytałem, że jest mocniejsza i bardziej dosłowna niż reportaż sprzed kilku lat Anny Bikont "Mez Jedwabnego".
Dlaczego właśnie autor skupił się na opisaniu Białegostoku? Dlaczego właśnie to miasto ze wszystkich w Polsce?
Przede wszystkim Białystok tuż po rozbiorach, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, był zagłębiem wielokulturowym, gdzie Żydzi, Ukraińcy, Białorusini, Polacy żyli obok siebie, zwłaszcza po zmianie granic, kiedy Podlasie zostało w okrojonej części tylko na terytorium Polski. Dziś Białystok jest największym zagłębiem rasizmu, ksenofobii, szowinizmu i jest to bardzo smutne, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu to miasto tętniło wielokulturowością. Dziś jest to dyktatura katolicko-narodowa. I autor świetnie opisuje te wszystkie zachowania kibiców, a nawet nie kibiców, kibolów, ultraprawicowych katolików, którzy nie dopuszczają myśli, że ktoś może mieć inne poglądy, inną orientację seksualną, inny światopogląd. I autor nawiązuje do tego, co wydarzyło się właśnie w Jedwabnym. Zamiast przyjąć do wiadomości, że każdy jest inny, ale jesteśmy tak samo równi, to ludzie mieszkający w Białymstoku, szczególnie elity rządzące i elity religijne, wypierają to ze świadomości i uważają, że w ogóle nie ma takiego problemu.
Fakt faktem, że Polacy nie są zbyt tolerancyjnym narodem, ale dlaczego właśnie Białystok? Dalej mnie to zastanawia. Dlaczego spośród wszystkich ludzi akurat u nich bierze się taka nietolerancja?
Bierze się z dwóch powodów. Przede wszystkim Ludwik Zamenhof, Żyd, który był prekursorem, protoplastą języka Esperanto. To miał być prosty język, dzięki któremu wszyscy będą mogli się porozumieć na całym świecie i nie będzie tak zwanej językowej wieży Babel w Białymstoku. A po drugie, o czym już wspominałem, czyli o Jedwabnym. Ludzie się tam boją, że Żydzi powrócą i będą chcieli wykurzyć wszystkich, mówiąc kolokwialnie, z domów i przejąć ich dobytek. I pamiętajmy, że jeszcze w latach 20., 30. Żydów było bardzo dużo w Białymstoku. Dziś jest ich bardzo mało, bo nie chcą tam wracać. Bo po pierwsze boją się napaści, boją się tego, że zostaną tam po prostu zamordowani. Do takich przypadków już dochodziło. No i przede wszystkim ogromna mowa nienawiści, która w Białymstoku jest na porządku dziennym. I nikt z tym nic praktycznie nie robi. Władze olewają to, a są oddolne inicjatywy, ale ich jest zdecydowanie za mało i nie potrafią się przebić, bo kibice Jagiellonii i ultraprawicowe paraorganizacje działające w Białymstoku, no i to oficjalne również, bo między innymi Ruch Narodowy czy Obóz Narodowo-Radykalny działają bardzo prężnie w Białymstoku, bo czują się bezkarni. Weźmy pierwszy przykład z brzegu. w całym mieście malowano swastyki. Władze stwierdził, a taki wybryk młodzieńczy, policja niewiele z tym robiła, bo oni sami tak sądzą. Jeżeli miasto zawierza się opiece Matki Bożej, no to nie dziwmy się, że potem dochodzi do takich skandali, bo w mojej opinii to już jest skandal.
W opisie, który czytałam, w Białymstoku żyje się lepiej niż w Wiedniu czy Barcelonie. Ale uważam, że jest to trochę paradoksalne, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj tak bardzo, można powiedzieć, ciasne poglądy.
No właśnie, to jest śmieszne, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy Ukraińcy, Białorusi, Żydzi, Tatarzy w dużym stopniu integrowali się na Podlasiu, kiedy w latach 80. to w Białymstoku, w białostockiej klinice urodziło się dziecko z in vitro, pierwszy raz w Polsce, no jest to fascynujące, że mimo takiej wielokulturowości, mimo wszystko Białystok jest tak ograniczony światopoglądowo. Weźmy jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Białystok był jeszcze do niedawna uważany jako dzielnica Warszawy. To jest niecałe 200 kilometrów. Bardzo prężnie działała mafia na linii Warszawa-Białystok. I między innymi właścicielem klubu jest człowiek, który twierdzi, że nie ma nic wspólnego z mafią, ale reporter Marcin Kącki pokazuje, że wcale nie do końca tak musi być. I to wszystko składa się na taki obraz bardzo hermetyczny Białego Stoku. Nie chcą wpuszczać ludzi obcych. Boją się, że z jednej strony stracą na tym interesy, czyli mówiąc najprościej, po prostu stracą pieniądze na swoich interesach, a z drugiej boją się, że ludzie obcy będą próbowali zmieniać ten układ, który tam jest. I rzeczywiście reporter lawiruje między narodowcami, między drag queen, między homoseksualistami, między właścicielami największych firm działającym w Białymstoku. I obrazuje, że Białystok jest bardzo złożony mimo swojej hermetyczności.
Skupiając się na innych aspektach, to znaczy mówiliśmy o rasizmie, o antysemityzmie, ale jak to jest z tymi mniejszościami homoseksualnymi? Bo one na pewno też nie mają lekko.
Nie mają, bo prawie tam ich już nie ma. Działał Teatr Trzy Rzeczy, założony przez dwójkę gejów. Po podpaleniach, po groźbach, atakach na tle właśnie płci, przenieśli się do Warszawy. Stwierdzili, że nie będą dłużej walczyć, nie będą mieszkać w mieście, w którym prawie nikt ich nie chce. Bo Białystok bardzo jest, tak jak żeśmy wspominali, już hermetyczny światopoglądowo, więc stwierdzili, że nie ma sensu tam dalej mieszkać i po kilku latach wynieśli się do Warszawy i tam działają prężnie i są zadowoleni. A Warszawa bardziej jest otwarta, jak wiemy. Mimo, że Białystok jest przecież nie tak daleko.
Jak myślisz, czy jest jakakolwiek szansa na to, że mieszkańcy Białegostoku zmienią swój światopogląd?
Po pierwsze, i chyba najważniejsze, cała Polska, a przede wszystkim ściana wschodnia powinna rozliczyć się ze swoją historią. Brzmi to może górnolotnie i wiele razy już było to powtarzane. Natomiast dopóki będziemy twierdzić, że Polacy byli tylko ofiarami wojny i tylko ofiarami Holokaustu, dopóty zawsze będzie taki problem. My również braliśmy udział w morderstwach. To nie jest tak, że żołnierze wyklęci byli tylko bohaterami. Jak wiemy, oni też również palili, mordowali. Doskonale wiem, że Polacy brali udział choćby w akcji My z Jedwabnego i w Jedwabnym również mordowali, palili w stodole, kilkadziesiąt osób spalili żywcem. I dopóty będziemy właśnie myśleć, że tak nie było, no to zawsze będą takie ataki. Gdzieś trochę chyba jest prawdy w tym poglądzie, że Polska jest ileś 100 lat za Murzynami. No.
Widzę dzisiaj same poważne tematy. Najpierw mafijna Rosja Putina, teraz antysemityzm i zaściankowość w Białymstoku.
Natomiast w następnym miszmaszu porozmawiamy również o bardzo kontrowersyjnym temacie, czyli in vitro.
Zazdroszczę już twoim rozmówcom, bo to będzie świetna rozmowa.
A jest czego?
To dziękuję ci bardzo, Michale.
Również dziękuję.
Zapraszamy was teraz do wysłuchania rozmowy naszego redakcyjnego kolegi Mateusza Hirsza. Temat jest dosyć niebanalny, ponieważ rozmawiał on z pracownikiem kabin kinowych. Na czym polega taka praca, jakie są jej wady i zalety? Dowiecie się już za chwilę.
Cześć, nazywam się Mariusz.
Pracujesz z projektorami ile lat?
Od 97 roku. To już trochę będzie. Oczywiście były to projektory analogowe. Szczerze mówiąc, jak zaczynałem pracę jako kinooperator, to nie spodziewałem się, że tak szybko, wbrew pozorom, ta technologia dojdzie, a przynajmniej myślałem, że jeszcze trochę czasu ma to przed sobą. I nastąpiło to nagle w 2008 roku. Cyfryzacja w przeciągu roku w moim kinie nastąpiła w 100%. Jednak nie od razu wszystkie filmy były wyświetlane w formacie cyfrowym. A co było przed cyfrą? Były to projektory analogowe, które wyświetlały taśmę 35 mm z prędkością 24 klatki na sekundę. No i wyglądało to w ten sposób, że w małych kinach jednosalowych stały dwa projektory. Kopia filmowa przechodziła na rolkach, których na jednej rolce maksymalnie było 600 metrów taśmy. 600 metrów taśmy to było 20 minut filmu, czyli na przykład Titanic miał 10 rolek i zakładało się pierwszą rolkę na jeden projektor, drugą rolkę na drugi projektor. W momencie, jak się kończyła pierwsza rolka, u góry na ekranie w prawym rogu wyświetlał się pierwszy znaczek. Pierwszy znaczek to był sygnał dla operatora, żeby włączyć drugi projektor. Drugi znaczek natomiast wyświetlał się w tym momencie, kiedy specjalnym przełącznikiem otwierało się klapę tak zwaną, czyli otwierało się obraz dla widza i dźwięk. Potem w Polsce nastały multipleksy. Technika troszkę się zmieniła. Na salę jedną już wystarczył jeden projektor. Te same kopie montowało się w jedną całość. Kładło się na tak zwane platery, czyli duże talerze. Z tego talerza film był podawany na projektor. Przechodził przez niego, odbierany był przez talerz pod kopią filmową lub nad. Tam nie trzeba było przewijać kopii filmowych, w przeciwieństwie do starszego systemu. Po prostu system był jak najmniej obsługowy i 10-calowe kino mogła obsłużyć jedna osoba, w przeciwieństwie do kin jednosalowych.
A jaki był pierwszy film, jaki odtworzyłeś w kinie, kiedy zacząłeś pracę?
Pierwszym filmem, jaki odtworzyłem w kinie, był to film Twierdza, The Rock. Mój nauczyciel nie wytłumaczył mi dokładnie, jak wygląda wyświetlanie filmów, czyli zakładasz pierwszą rolkę, zakładasz drugą rolkę, kończy się pierwsza rolka, u góry w prawym górnym rogu pojawia się znaczek, włączasz projektor i w tym momencie od razu włączałem też ten dźwięk i obraz, czyli po 20 minutach oglądania filmu ludzie na sali widzieli 10, 9, 8, 7, pip i zaczynał się film. No ja nie wiedziałem, co się dzieje, zawołałem mojego nauczyciela, on mówi, dobrze robisz, dobrze wyświetlaj dalej. No, po godzinie wytłumaczył mi, co trzeba robić, żeby jednak tak nie było, więcej to się nie powtórzyło. I'm feeling something, something different. When you left, my picture changed. I was blinded, I'd not envisioned the same face in a different frame. It's an omen. Call my baby crying for the silver lining. It must be an omen. Needed you to show me without you I'm lonely. We'll be right back.
To nie są wszystkie spektakle teatralne. Jeszcze kolejnym spektaklem, na który będziemy mogli przyjść, zobaczyć i podziwiać, jest spektakl Zwariowana terapia, który odbywa się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Jest to sztuka pod reżyserią Marcina Sławińskiego i będziemy mogli podziwiać świetną formę Anny Dereszowskiej. Pewnie ją kojarzysz.
Oczywiście.
Jolanty Fraszyńskiej, mówi ci to coś?
Oczywiście, jak najbardziej.
I Krzysztof Dracz?
Nie.
Pokażą oni absurd życia dwójki 30-latków, którzy za namową swoich terapeutów szukają miłości w ogłoszeniach towarzyskich. Brzmi ciekawie.
Zapowiada się naprawdę interesująco.
Jakaś można się szybko zorientować na dobrą sprawę. Terapeuci są o wiele bardziej zaburzeni niż ich pacjenci.
A to zazwyczaj tak bywa.
Więc autor sztuki, Christopher Durang, bezlitośnie szydzi z psychologów i psychiatrów, a cały proces terapeutyczny pokazuje w krzywym zwierciadle. Zabawna, zapewne błyskotliwa sztuka, skrząc się dowcipem, mówi o potrzebie bliskości.
Czyli taki trochę paradoks naszych czasów. Sztuka, można by powiedzieć, idealnie dla singli XXI wieku, ale też tych z kłopotami małżeńskimi. Ale chciałabym jeszcze ciebie zapytać o jedną rzecz. Czy ty lubisz jazdę na lodzie?
Powiem ci, że uwielbiam jazdę na lodzie.
Czy będzie jakieś wydarzenie, które mogłabyś obejrzeć w związku z tym?
Na pewno będę mogła obejrzeć. Mam nadzieję, że będę mogła też wziąć w nim udział. Ze względu na to, że uwielbiam jeździć na lodzie i mam nadzieję, że wychodzi mi to dobrze. No ale nie mi to oceniać. Więc kochani, będzie już po raz czwarty w Ergo Arenie możliwość zobaczenia ulubionych bohaterów z filmu Disneya w niezwykłych widowiskach na lodzie. Po ogromnym sukcesie widowisk Magiczny Świat Lodu od 13 do 16 listopada będzie czas na nowy spektakl Disney on Ice. Disney on Ice, 25 lat fantazji na lodzie, zaprasza na niezwykłe widowisko, które zabierze publiczność do czterech dalekich krain.
Wydaje mi się, że to, jak te wszystkie duże figury postaci Disneya tańczą na lodzie, to może być bardzo śmieszne.
Uważam, że to będzie bardzo zabawne, zwłaszcza jeżeli któraś z tych postaci się wywróci.
Oczywiście tego nie życzymy nikomu, ale tak mówiąc właśnie o tych wszelkiego rodzaju spektaklach, powiem ci szczerze, że przejrzałam premiery kinowe, które będą przez najbliższe 2 tygodnie miały miejsce i tak, co jest uważam klasykiem totalnym i chyba wszyscy na to czekają, zwłaszcza fani Jamesa Bonda, to jest Spectre w reżyserii Sama Mendesa, oczywiście w obsadzie Daniel Craig, który już po raz czwarty wciela się w tę postać. Powiedz mi w ogóle, co ty sądzisz o Craigu? Czy to jest według ciebie prawidłowy Bond?
Powiem ci szczerze, że uwielbiam Jamesa Bonda i oglądałam prawie wszystkich aktorów. Prawie. Daniel Craig bardzo dobrze sprawdza się w roli aktora, ponieważ jest to jego kunszt, ale jeżeli chodzi o aparycję, to nie wiem, czy odpowiada mojemu ideałowi Jamesa Bonda.
A który był ulubiony z twoich wszystkich Bondów?
Wszyscy oprócz Daniela.
Kolejnym filmem, który mnie bardzo zaciekawił, to jest Sufrażystka w reżyserii Sary Gawron. Ale co jest ciekawe, nie tyle sama obsada, która jest mimo wszystko dobra, ponieważ gra tam między innymi Helena Bonham Carter, według mnie świetna aktorka, jest ciekawa, a z kolei właśnie ta historia, kiedy to sufrażystki, początek właśnie emancypacji kobiet, muszą zejść do tego podziemia, aby rzeczywiście tam walczyć o swoje prawa i uważam, że to może być bardzo ciekawy, historyczny, ale też na pewno trochę taki melodramatyczny film.
A to jest premiera tego filmu, kiedy się odbywa?
Właśnie 6 listopada, czyli w sumie była wczoraj.
Czyli to jest tak na dobrą sprawę dzień przed dniem feministek.
Dokładnie tak. A to pewnie nie było przypadkowe, powiem
ci. To nie jest przypadkowy koincydens.
Jestem zainteresowana drugą częścią Listów do M. Czy ty widziałaś pierwszą część?
Powiem ci, że widziałam pierwszą część. Pamiętam, że była puszczona właśnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Ja jestem tym filmem absolutnie zauroczona. Jeżeli jesteście fanami pierwszej części, to druga wydaje mi się, że też będzie się w porządku zapowiadać. A dlaczego? Uważam, że cały sekret tkwi w dobrym scenariuszu. To jest naprawdę dobry scenariusz, przynajmniej pierwszej części. Ja na drugą na pewno wybiorę się do kina. Co jeszcze zwróciło moją uwagę, to Steve Steve Jobs. Już mieliśmy pierwszą odsłonę tego filmu z Ashtonem Kutcherem w roli głównej.
Widziałaś, Kasiu, ten film?
Powiem ci szczerze, że nie.
Pożyczę ci, mam płytę DVD.
Dobra, dobra, to obejrzę, ale polecasz?
No nie zasnęłam, ale wiesz.
Różnie bywa.
Różnie bywa, mogłam zasnąć.
Z kolei dla kompletnie nie mój klimat, ale może tobie się to spodoba. 20 listopada będzie miała miejsce premiera Igrzysk Śmierci. Kosogłos, część druga. Widzę już ten wspaniały blask w oczach Dominiki, czyli wiesz, o co chodzi i jesteś fanką.
Jestem fanką, jestem naprawdę ogromną fanką tego typu filmów, więc na pewno będę wyczekiwać z niecierpliwością.
No to w takim razie wy chodźcie ze mną na listę do M i ewentualnie sufrażystki, a z Dominiką zapraszamy na Igrzyska Śmierci Kosogłos, część druga. A teraz zapraszamy was na przerwę muzyczną, a potem znowu o muzyce, ale już nie śpiewająco.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Dobrze, ale wracając jeszcze do innych wydarzeń, Dominika, nie powiedziałaś nam jeszcze o wszystkim. Powiedz o tym, co w muzyce w Trójmieście.
Zdradzę wam tajemnicę, że 3 listopada rozpoczął się festiwal jazzu Jantar.
Uwielbiam jazz, mam nadzieję, że tam jesteście, ja się tam też powinnam wybrać.
Nie przejmuj się, jest on zaplanowany na 9 dni, więc tak na dobrą sprawę pierwszy koncert odbył się 3 listopada. Natomiast kolejne będą miały miejsce od 6 do 8 i od 11 do 15, więc jest jeszcze nadzieja dla ciebie, Kasiu. Nie przejmuj się. Łącznie odbędzie się 19 koncertów,
ojej,
na które wypadałoby pójść. Będzie możliwość posłuchania jazzu prosto ze Skandynawii, Belgii i Wielkiej Brytanii oraz najnowszych produkcji z polskiej sceny jazzowej, jak i laureatów konkursu Młoda Scena Jazzowa. W tym roku Festiwal Jazz Jantar otworzył koncert Arona Goldberga Trio w sali suwnicowej klubu Żak, a zamknie 15 listopada w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej koncert formacji James Farm, tworzonej przez wielkie indywidualności świata jazzu, czyli Joshua Redmana, Arona Parksa, Matta Penmana i Erika Harlanda.
Naprawdę warto się wybrać, ponieważ no mimo wszystko to zawsze trochę wzbogaca nasze akustyczne doznania.
Jak najbardziej. Jeszcze w moim odczuciu muzyka, zwłaszcza jazzowa, leczy nieco duszę. Więc osoby, które są po przejściach bądź miały ciężkie dni, ostatnio serdecznie zapraszam na tego typu koncert. Będzie można się zrelaksować, potańczyć i naprawdę posłuchać bardzo dobrej muzyki.
A propos muzyki, i to już będzie chyba ostatni temat, który bym chciała z tobą poruszyć, czyli premiery płytowe w ciągu najbliższych 2 tygodni.
Czekaj. Czy mamy na myśli tutaj naszą kochaną Adele? Hello?
Tak, kochanie, jak najbardziej, ale na tę płytę będziesz musiała jeszcze trochę poczekać, ponieważ jej premiera, czyli 25, Adele jest bardzo monotematyczna, jeżeli chodzi o tytuły swoich płyt, będzie miała premierę dopiero 20 listopada, więc jeszcze troszkę musisz na to poczekać. Będziesz mogła wesprzeć się inną muzyką, bo na przykład wczoraj, czyli 6 listopada, swoją premierę miały płyty między innymi Boba Dylana, The Cutting Edge z lat 1965-66 i to jest wydawane przez Columbię i mi się wydaje, że to jest po prostu zlepek tekstów, może nie tyle samych wykonań Boba Dylana, ale co po prostu piosenek z jego tekstami, ponieważ Bob Dylan był bardzo dobrym tekściarzem. Co więcej, Ellie Goulding, jeżeli tutaj mamy fanów elektro, mam nadzieję, że tak, Ellie Goulding też wydaje swoją płytę, jest to Delirium. Powiem ci szczerze, że Ellie Goulding już od dłuższego czasu nie słucham, chociaż miała fakt faktem kilka bardzo chwytliwych hitów. Co jeszcze bardzo mnie interesuje, to, że Dawid Podsiadło wydaje swoją nową płytę. Czy ty słuchałaś Comfort and Happiness, jego pierwszą płytę?
Czy tam był singiel Trójkąty i Kwadraty?
Oczywiście.
Jak najbardziej. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale Dawid Podsiadło, jak miał tutaj swój koncert w Sopocie, to pokazał się z innej strony, mianowicie z wąsikiem.
Nowa płyta, nowy image, tak. Teraz ta płyta będzie nosiła tytuł Annoyance and Disappointment i trochę, tak jak wcześniej było Comfort and Happiness, tak to rozczarowanie i ta wściekłość trochę mnie odstrasza, ale może mam nadzieję, że Dawid dalej będzie robił świetną muzykę, tak jak robił do tej pory, ponieważ ta muzyka jest dla mnie nietuzinkowa i ma mimo wszystko bardzo wiele do przekazania poprzez swoje utwory.
Jak myślisz, Kasiu, czym on mógł się rozczarować? Małą ilością sprzedanych płyt?
Nie, może właśnie polskim podejściem do muzyki. Tak mi się wydaje. Bo i tutaj też bym chciała znowu poruszyć kolejny zespół, The Dumplings. Czy ty o nich słyszałaś?
Oczywiście, że słyszałam, to jest polski zespół.
Tak, The Dumplings są w ogóle świetni. 13 w piątek wydają płytę See You Later. Chociaż to see jest jako może napisane, a nie jako widzieć.
Myślisz, że zrobili to specjalnie, czy po prostu?
Nie, stawiam na to, że zrobili to specjalnie.
To dobrze.
Mam nadzieję. Co jest najciekawsze, to, że The Dumplings mi się wydaje i generalnie ci wszyscy młodzi polscy artyści właśnie jak Podsiadło, The Dumplings, Mela Koteluk, nawet Natalia Przybysz. Słyszałaś jej ostatnią płytę?
Czy tam jest piosenka o jej biuście?
Nazywam się Niebo, między innymi, tak.
Chociaż
to nie jest piosenka o jej biuście, ale jest też inna. Ja tę płytę uważam za cudowną. Moja koleżanka też się nią bardzo zachwyca i właśnie w sumie dzięki niej poznałam tę płytę. Bardzo cieszy mnie to, w jakim kierunku idzie polska muzyka, bo to już nie jest, nie obrażając nikogo, disco polo, to już nie są jakieś inne dziwne rytmy, tylko to jest po prostu powiew totalnej świeżości, Właśnie ci artyści pokazują, że potrafią zrobić w Polsce muzykę na światowym poziomie. I to naprawdę sprawia, że jestem pełna nadziei, ponieważ no, słuchając wcześniej muzyki praktycznie polskiej, nigdy nie słuchałam.
Mi też się podoba to, że oni się zaczęli zmieniać i tym samym inaczej się realizują w innej muzyce i pokazują swoje prawdziwe ja. Bo teraz mam wrażenie, że oni po prostu uwolnili swoje dusze.
Może właśnie dlatego, że wreszcie znaleźli słuchaczy odpowiednich.
Możliwe, ale... Myślisz, że tak długo by czekali? Myślisz, że ich nie było wcześniej?
Mi się wydaje, że po prostu do niektórych rzeczy trzeba dojrzeć.
Też prawda.
Mamy nadzieję, że wraz z Dominiką przedstawiłyśmy wam różne alternatywy spędzania wolnego czasu w ciągu najbliższych 2 tygodni.
I mamy nadzieję, że skorzystacie z tych alternatyw, ponieważ starałyśmy się wybrać wam jak najbardziej ciekawe eventy, miejsca, które należy odwiedzić i że również będzie wam się tak bardzo podobało jak nam.
Zachęcamy was do słuchania polskiej muzyki, do przeglądania polskich płyt, do chodzenia do kina oraz na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne w Gdańsku w ciągu najbliższych 2 tygodni.
Gdańsk się coraz bardziej rozwija kulturowo, więc tym samym na pewno będzie wiele okazji do spotkań. Nie tylko z nami, ale też z innymi osobami, wielbicielami sztuki, muzyki i kultury.
Dziękujemy wam bardzo za uwagę. To była Kasia Polita
i Dominika Burakiewicz.
Do następnego miszmaszu.
Miszmasz kulturalny.